Gościem rozmowy jest Paweł Skibiński, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Witam w nowym roku szkolnym. Przygotowany, zestresowany, może odprężony, już po inauguracji, czy jeszcze przed?
Może nie odprężony, bo akurat ostatnio ciężko dosyć pracujemy nad różnymi inicjatywami. Też 2 września będziemy mieli kolejną sesję Młodzieżowej Rady.
Ja o roku szkolnym, a ty o razie.
Dokładnie, tak bywa. Ale ja jakoś się nigdy nie stresuję nowym rokiem i też nie podchodzę do nauki jakoś tak specjalnie strasznie. Traktuję to trochę jak swojego przyjaciela i uczę się tego po prostu, co lubię. Jak czegoś nie lubię, to mówię o tym otwarcie.
Oj, to ja przytoczę swoją historię, bo ja jak zbliżał się pierwszy dzień września i pierwszy dzwonek w szkole, byłem w trakcie wakacji, byłem mocno zestresowany. To jak ty to robisz? To krótka jeszcze instrukcja i przejdziemy do kolejnych tematów.
Może ja chyba jestem po prostu takim typem osoby, która zbytnio się nie stresuje niczym i zawsze podchodzę na chillu do wszystkiego, także po prostu wystarczy o tym nie myśleć za dużo i przyjść do tej szkoły z zeszytem i to wszystko. I taka jest moja recepta.
Padło z twoich ust słowo chill, tak więc o tym chillu będziemy rozmawiać, bo szykuje się specjalna winobraniowa strefa takiego chillu właśnie, adresowana do młodych ludzi przy Centrum Przyrodniczym. Chciałbym, żebyś zdradził kilka szczegółów, a zaraz wątek będziemy rozwijać.
Jakiś czas temu zgłosiła się do mnie pani Agata Miedzińska, bo kiedyś rozmawialiśmy o tym, żeby zorganizować coś wspólnie razem z Okiem, jakąś inicjatywę. I pojawił się taki pomysł, żeby zrobić pierwszy raz w historii winobrania tak naprawdę taką strefę typowo zorganizowaną oddolnie przez młodych dla młodych. Też z tego względu, że my tak naprawdę działamy dopiero swój pierwszy rok jako Młodzieżowa Rada Miasta. Pogadaliśmy i w sumie stwierdziłem, że nie ma też za bardzo co się spinać i robić czegoś nie wiadomo jakiego, tylko tak naprawdę dać nam chwilę odpoczynku po szkole w piątek, przed głównym koncertem piątkowym o 21:00. No i tak się narodziła idea Chillfestu, czyli miejsca, w którym możemy sobie podpoczywać, posłuchać naszych kolegów, bo na Chillfestie będą występować młodzi ludzie. Na razie też jesteśmy w trakcie zgadniania nagłośnienia dla głównego zespołu, który wystąpi na sam koniec, ale tego jeszcze nie mogę zdradzać, to będzie niespodzianka dla wszystkich.
Okej, ale zanim o tym, co będzie na sam koniec, to wystartujmy po prostu z tym Chillfestem.
Startujemy o 15:30 9 września. To będzie wszystko na dużym parkingu za Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze, na ulicy Dąbrowskiego. I tak naprawdę...
Czy to będzie taka końcówka winobrania?
To będzie końcówka winobrania, to będzie dokładnie na sam koniec winobrania, jeden dzień poświęcony tylko i wyłącznie nam, dla nas. Będą tam leżaki, będą tam właśnie strefy chilloutowe, będzie muzyka dosyć spokojna, wyważona, tak, taka, żeby można było sobie odpocząć.
Dokładnie.
I jedną z głównych atrakcji tego Chillfestu będzie Festiwal Kolorów Holi. Wystartuje ono 16:30, kolejny wyrzut będzie 18:00 i ostateczny wyrzut, taki kończący, będzie o 19:30. Mam nadzieję, że wtedy zgromadzimy jak najwięcej osób. I też o 15:30 wystartuje Żywa Biblioteka. To jest jeden z projektów, który my chcemy w ramach Chillfestu zorganizować z tego względu, że widzimy ostatnio dosyć dużo takiej narastającej stygmatyzacji, dużych radykalizmów i stwierdziliśmy, że możemy jako Młodzieżowa Rada też wnieść jakiś walor edukacyjny do całej imprezy.
Mnie się wszystko podoba, tylko zastanawia mnie to, że mówisz, że to jest 9 września i to jest jeden dzień. Za mało troszeczkę chyba.
Za mało, ale też nie chcemy za bardzo jako młodzi jeszcze w tym momencie robić czegoś większego. My się trochę boimy, bo też sprawa wygląda tak, że to jest wszystko robione przez nas, tak? I też chcemy na początek spróbować. A Chillfest to nie jest tylko kwestia winobrania, bo my myślimy o tym, żeby Chillfest odbywał się w następnym roku, może jeszcze w tym, na koniec roku szkolnego i na początek roku szkolnego. I będą to wtedy już dłuższe imprezy, ale teraz chcemy wystartować i spróbować zobaczyć, jak to w ogóle zostanie odebrane.
Dobra, będziecie mieć jako młodzi ludzie, pewnie nie tylko, ja się z chęcią też wybiorę, zobaczę, jak to wygląda, takiego weterana, jak ja chyba też przyjmiecie tam. Będziecie mieć jeden swój dzień taki, żeby się wyluzować w trakcie winobrania, a powiedz mi, jak ty oceniasz ogólnie winobranie? Czy dla takich ludzi, oprócz tego jednego dnia, który przygotowujecie sobie sami, czujesz, że jest w ofercie winobraniowej, w programie winobraniowym coś, poza pewnie głównymi koncertami, co może ludzi w twoim wieku przyciągnąć na starówkę?
Wydaje mi się, że tak też. Nie ma co ukrywać, że winobranie traktujemy jako okres do sowitych imprez, także raczej pod tym kątem to traktujemy. Na pewno można by było parę rzeczy zmienić i też widzę, że miasto coraz bardziej rozszerza ofertę winobrania. Ja też jeżdżąc po różnych miastach na delegacje widzę, jak wyglądają dni innych miast.
A zmienić
miast.
Co w twojej opinii na przykład?
Wydaje mi się, że powinno być więcej inicjatyw takich artystycznych, trochę wyższych można by było powiedzieć, bo na winobraniu często jest tak, że wszystko jest spłycane, te wszystkie jarmarki są mega kolorowe i no trochę można powiedzieć tandetne i to wszystko sprowadza się do takiej strasznej komerchy.
Ale bez tego jarmarku pewnie by trudno było zorganizować winobranie.
Dokładnie.
On jest taką elementarną częścią tego święta.
I wydaje mi się, że miasto mogłoby pomyśleć trochę więcej o warsztatach artystycznych, o czymś takim, co mogłoby być bardziej ciekawe, tak bardziej takie inne. I to tak naprawdę jest tylko ta rzecz, tak? My akurat możemy się poszczycić tym, że winobranie to jest chyba jeden z najdłużej świętowanych dni miast, tak? Bo najczęściej w Polsce
największe
jest
święto
tak,
w Polsce,
dokładnie.
Podejrzewam, że najdłuższe.
Najczęściej
tak.
Jest tak, że w miastach dzień miasta to jest jeden dzień, to są trzy dni,
tak, jeden, ewentualnie
u nas
weekend,
to jest
tak.
Cały tydzień, tak? Także my i tak jesteśmy wyjątkowi w skali Polski i też jak rozmawiałem ze znajomymi z różnych miast, to byli w ogóle zdziwieni, że u nas to może trwać tak długo.
Okej, okay. A jak rozmawiasz ze znajomymi z innych miast, na temat winobrania, to jakie słyszysz opinie, recenzje? Pewnie zapraszałeś znajomych z różnych miast na winobranie.
Zapraszałem i też na pewno część z nich przyjedzie do nas na winobranie, do Młodzieżowej Rady też. Zapraszamy gości. Zazwyczaj są właśnie zdziwieni tym, że to tak długo trwa, no i też
A znają winobranie? Ci, którzy nie byli na przykład w Zielonej Górze na Święcie Wina wśród twoich znajomych, znają winobranie gdzieś tam?
Dużo osób z zachodniej Polski, z centralnej Polski kojarzy winobranie. Akurat z tego faktu, że ja mam teraz duży kontakt ze wschodem, bo też planujemy różne akcje jako Młodzieżowa Rada Miasta, łączące zachód i wschód Polski, to oni nie mają pojęcia, o co chodzi, tak? Ale to tak często bywa, tak? Bo winobranie też nie jest jakąś imprezą ogólnopolską, tylko to jest raczej święto lokalne. Aczkolwiek jak wchodzą na stronę i widzą, jak bogata
jest
oferta...
Ja bym się z tym świętem lokalnym już nie zgodził. Nagłośniony jest, rozmuchany.
No jest rozmuchane, ale mimo wszystko to jest jednak takie bardziej nasze, tak? To chodzi o to, żeby to też było coś dla mieszkańców. I też młodzi ludzie jakoś tak nie za bardzo chwytają, o co chodzi, ale jak już zobaczą to na naszych stronach internetowych i widzą, co się dzieje, to są w sumie zaskoczeni, tak? Bo w większości powiatowych miast w Polsce takie rzeczy się nie dzieją.
A powiedz, czy oprócz tych koncertów na głównej scenie, bo powiedziałeś, że winobranie jest atrakcyjne, jest chociażby z tego względu, że spotykasz się ze znajomymi i pewnie sami sobie organizujecie świetnie czas,
dokładnie.
Bo ja pamiętam, że w czasie winobrania tu się toczyła jedna impreza, tutaj druga, a my ze znajomymi gdzieś w trzecim miejscu kompletnie z daleka świętowaliśmy po swojemu, to tak z przymrużeniem oka. Oprócz tych głównych koncertów i tego, że spotykasz się ze znajomymi w różnych miejscach, to jest coś jeszcze, co potrafisz sobie z programu winobrania wyłapać, bo skrytykowaliśmy troszeczkę jarmark. Mm-hmm. Mówiliśmy o tym, że ta duża scena rządzi się swoimi prawami i na niej no, rzeczywiście przyjeżdżają gwiazdy z całego kraju. Gwiazdy na większego formatu muzyki popowej w Polsce i to pewnie jest atrakcyjne dla gości, którzy odwiedzają nas spoza Zielonej Góry. A coś jeszcze? Coś możemy wyłapać z winobrania?
Tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest coś, co by jakoś szczególnie interesowało młodzież. Też ja patrzę trochę z innej perspektywy, bo jestem dosyć specyficznym człowiekiem i inne rzeczy raczej mnie interesują niż większość moich rówieśników. Aczkolwiek jak rozmawiam ze znajomymi, to oni nie spotykają w ofercie winobrania czegoś, co by było dla nich. Stąd też jest Chill Fest.
Dobrze. Przejdźmy do działalności Młodzieżowej Rady Miasta, bo mówiłeś, że lada moment się spotykacie.
Dokładnie. Spotykamy się 2 września, żeby dokończyć czerwcową sesję, na której nam niestety zabrakło kworum w ostatnim momencie, kiedy podejmowaliśmy jedne z najważniejszych uchwał i wniosków. Spotykamy się w trochę mniejszym gronie tym razem, ponieważ dużo radnych odeszło ze względu na koniec ich kadencji, co się wiąże z tym, że skończyli swoją edukację i poszli na studia.
To kiedy wybory?
Wybory uzupełniające będą w październiku właśnie. Jestem trochę zmęczony, bo przygotowuję już wszystkie plakaty profrekwencyjne, całą kampanię. Będziemy ruszać od września z informacjami. Mamy nadzieję, że wypadą one lepiej niż w ubiegłym roku, kiedy mieliśmy problem ze zgłoszeniami kandydatów. bo też ludzie nie wiedzieli za bardzo, do czego się zgłaszają. Mam nadzieję, że teraz będą bardziej chętni do działania w Młodzieżowej Radzie.
A powiedz, Młodzieżowa Rada Miasta, przewodniczącemu pewnie będzie trudno mówić o tym, że nie wiem, nie wywiązała się ze swoich zadań, czy gdzieś została przytłumiona w pewnym momencie, ale prosiłbym o szczerość, po prostu w twojej ocenie zdała egzamin w tej początkowej fazie?
Myślę, że tak. Teraz po 4 miesiącach działania był taki etap dosyć dużego schyłku i też widziałem, że ich zaangażowanie radnych trochę maleje, ale tak zawsze jest we wszystkich organizacjach, bo nie działam pierwszy raz w czymkolwiek i jako koordynator zawsze widziałem, że po 4 miesiącach się jednak to trochę się dezaktywuje. Mamy duży problem w Młodzieżowej Radzie też ze względu na to, że odeszli radni, którzy działali najwięcej. Nie ukrywam, że nie działamy tak, jak ja chciałem, bo wiadomo, że jako przewodniczący miałem bardzo dużo planów, które chciałem zrealizować, ale też trzeba je dopasować do radnych, tym bardziej, że radni są dosyć młodzi, bo to są osoby, które mają po 13-15 lat, czyli są dużo młodsze ode mnie. No i działa to tak średnio. Teraz we wrześniu też będziemy mieli warsztaty z radnymi z całej Polski, młodzieżowymi radnymi. W październiku chcę, żeby do nas przyjechała Fundacja Civis Polonus, która jest jedną z najlepiej działających fundacji w Polsce, jeżeli chodzi o młodzieżowe rady. Także nie ma co też narzekać. Działamy jak działamy, ale mam wrażenie, że i tak nas w skali całej Polski, widząc jak działają młodzieżowe rady, i tak mamy się czym szczycić.
Oczywiście, no medialnie w Zielonej Górze, a nie tylko medialnie, bo te decyzje, które podejmowaliście, chociażby ta głośna dekomunizacja nazw ulic, czy wypowiedzi związane z pomnikiem przy Placu Bohaterów, gdzieś pewnie zostają w pamięci, a poczułeś jako przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, że wasz głos na przykład przy tej działce zielonej, przy amfiteatrze, przy tym trawniku, czy właśnie przy dekomunizacji wywarł wrażenie, czy został usłyszany przez starszych kolegów z Rady Miasta, tych, którzy funkcjonują?
Powiem tak, że też się zdziwiłem ostatnio przy budżecie obywatelskim, kiedy przyszliśmy na spotkanie zorganizowane przez Platformę Obywatelską, ale to jest akurat kwestia bardzo bliska. Zauważyłem, że radni Rady Miasta nie mają kompletnego pojęcia o działaniach Młodzieżowej Rady, nie znają żadnych wniosków, które my podejmujemy, a podejmujemy ich sporo i też przy rozmowach z miastem często wydajemy swoje opinie. To mnie zdziwiło, bo jako radni powinni...
Ja odniosłem takie wrażenie, bo byłem na tym spotkaniu w ratuszu, przepraszam, że ci tak przerywam, że wy znokautowaliście wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodzi Lokalni ten projekt budżetu, projekt 2.0 przygotowany przez Platformę Obywatelską. No, położyliście to na łopatki.
No tak, też... Ja mam wrażenie, że my jako młodzi ludzie czasami podchodzimy poważnie do takich spraw i robimy większy research niż dorośli i tak samo jest przy Parku Piastowskim, przy właśnie tym zielonym miejscu za amfiteatrem, że my tak naprawdę wiemy więcej, wiemy lepiej w niektórych, bardziej się orientujemy w niektórych kwestiach. Tak samo przy budżecie obywatelskim, kiedy przyszliśmy na spotkanie i zobaczyliśmy, jak nieprofesjonalnie zostało ono przygotowane, jak dużo błędów merytorycznych było w ogóle w projekcie uchwały na temat budżetu obywatelskiego, w ogóle, że radni nawet nie wiedzieli za bardzo, co to jest za narzędzie. Byliśmy trochę zszokowani też, ja razem z Solkiem Piskorzem nie zostawiliśmy suchej nitki na tym projekcie, ale no niestety takie jest też nasze zadanie czasami.
A myślisz, że rzeczywiście radni się gdzieś tam uderzyli w pierś i te wasze uwagi sobie wzięli mocno do serca?
Mam nadzieję, że tak. No, na pewno nie powiedzą tego medialnie i będą raczej starali się nas dyskredytować pewnie w jakiś sposób, aczkolwiek wydaje mi się, że trafiło to do nich dosyć mocno i też jakieś zmiany w uchwale się pojawią.
O gminnym programie rewitalizacji chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali, bo ja miałem też okazję z tobą rozmawiać o tych inwestycjach. Słuchaczom przypomnę, tak w skrócie, chodzi o duże pieniądze, zintegrowane inwestycje terytorialne, to są dziesiątki milionów euro, które mają posłużyć między innymi na rewitalizację Doliny Gęśnika, wybudowanie sceny letniej za teatrem, przebudowę w Śródmieściu, chodzi chociażby o filharmonię, czy zagospodarowanie wzgórz piastowskich. I na wzgórzach piastowskich chciałbym, żebyśmy się zatrzymali, pominęli tę działkę, bo to, czy będzie tam lodowisko, czy go nie będzie, to jest sprawa ciągle otwarta. Ale te wzgórza piastowskie chodzą nam mocno po głowie, bo słyszymy cały czas jakieś nowe pomysły, nowe projekty i tak. Igielit, wieża widokowa, park linowy, powiększone mini zoo, nawet teraz słyszałem o kolejce elektrycznej czy samochodziku elektrycznym, który miałby z ulicy Botanicznej wieść ludzi gdzieś tam na górę. Jak ty to oceniasz? To jest ciągle atrakcyjne, czy robi się już z tego taki troszeczkę miszmasz?
Ja słyszałem o tych projektach dużo wcześniej i też jakoś mi to przelatywało przez uszy i słyszałem o tych wszystkich męskich torach i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest akurat fajna rzecz, tym bardziej, że wzgórza nie są zagospodarowane, mieszkam obok i pamiętam, jak jeszcze jako małe dziecko używałem tego i to już wtedy nie było w stanie za bardzo do użytku, a teraz już w ogóle to wszystko się tam rozpada. Pewnie. Jest nieatrakcyjne, po prostu brzydkie, niezagospodarowane. I akurat pomysł, żeby wzgórza piastowskie zostały w jakiś sposób lepiej zrobione i przemyślane koncepcyjnie, to jest trafiony pomysł i też nie rozumiem słów krytyki, które pod tym tematem się pojawiają z niektórych stron. Wydaje mi się one nieuzasadnione, ale...
A czy wy jako Młodzieżowa Rada Miasta już, nie wiem, może po tym uzupełnianiu swoich struktur albo na tej najbliższej sesji będziecie w jakiś sposób interweniować? Bo na przykład radni Platformy Obywatelskiej, którzy wypowiadają się w podobnym tonie, że nie rozumieją słów krytyki względem rewitalizacji wzgórz piastowskich, bo pojawia się po prostu ogromna szansa, którą należy wykorzystać i grzechem byłoby nie skorzystać z tych pieniędzy. Czy wy jako Młodzieżowa Rada Miasta w przypadku tego trawnika przy amfiteatrze interweniowaliście i wydaje mi się, że skutecznie, tak. Czy w przypadku wzgórz piastowskich, podobnie jak radni Platformy, którzy jeżdżą po gminie i zbierają podpisy poparcia pod tą inwestycją, też będziecie próbować interweniować?
My w czerwcu zmieniliśmy program konsultacji młodzieżowych Młodzi Mówią. Zmienił się troszeczkę regulamin tych konsultacji i teraz od września ruszamy na nowo z konsultacjami i właśnie temat wzgórz piastowskich i też terenu zielonego z amfiteatrem będzie poruszony. Także na pewno będziemy interweniować w tej sprawie. Myślę, że jeszcze nie na tej sesji, bo też chcemy zapoznać się ze zdaniem naszych kolegów, nie chcemy za bardzo pochopnie rzucać różnych wniosków. Może się okazać, że może z tego względu, że na przykład my współpracujemy z Urzędem Miasta, mamy troszeczkę inny pogląd na te sprawy. I zobaczymy, co powiedzą młodzi. Ale mi się wydaje, że też nie ma za bardzo w co interweniować, bo tak naprawdę największe głosy krytyki to są głosy paru osób, które zawsze krytykują. No to niech sobie krytykują, no co ja mam powiedzieć.
No szarpnąłeś w taką czułą strunę, bo też dużo mówiliśmy na temat dyżurnej grupy protestującej, bo nawet takie określenie gdzieś swego czasu się w mediach pojawiło. Ty rzeczywiście zauważasz, że mamy do czynienia z dyżurną grupą protestującą, czy z ludźmi, którym rzeczywiście z pewnych względów te inwestycje po prostu nie odpowiadają?
Znaczy, mi się wydaje, że przede wszystkim troszeczkę za daleko zabrnął konflikt w ogóle między urzędem i społecznikami i to też z tego wynika, że teraz społecznicy będą krytykować większe rzeczy nawet z tego względu, że po prostu no to wszystko trochę zaszło za daleko i wiadomo, że to jest tak, że czasami już nawet w nerwach się odchodzi od merytoryki, po prostu uderza w czułe punkty. Ja ostatnio rozmawiałem z Basią Marcinów, z Jasią Lidane, ja je bardzo lubię i cenię. Aczkolwiek no są osoby, z którymi jak rozmawiam, to mam wrażenie, że do nich żadne argumenty nie docierają. Nie będę też rzucał nazwiskami, ale te osoby wiedzą, o kim mówię, bo zresztą z nimi o tym rozmawiałem prywatnie i wydaje mi się, że czasami naprawdę to, co one robią, jest nieuzasadnione. Na przykład właśnie przy okazji wzgórz piastowskich jakiekolwiek...
A zadałeś takie pytanie, które od razu się narzuca? Dlaczego nie? Bo ja po prostu pytam w taki najprostszy sposób. Jak się da. Dlaczego nie? Wymień kilka argumentów, czy
dokładnie.
Daj kilka
argumentów. Ja zadaję takie pytanie, na przykład jeżeli chodzi o wzgórza piastowskie, to jest pokazywany argument tego, że na Malcie w Poznaniu pojawił się taki igielit i skoro on się tam pojawił i nie był użytkowany, to w Zielonej Górze też nie będzie użytkowany, tylko że to jest troszeczkę taki argument inwalida, no bo jeżeli on nie był użytkowany w Poznaniu, to dlaczego nie ma być użytkowany w Zielonej Górze? Może on po prostu pojawi się tam w złym miejscu, a jeżeli to jest stok, jeżeli to są wzgórza, które są wykorzystywane w okresie zimowym.
Adam Urbaniak, to... przewodniczący Rady Miasta, z uśmiechem zareagował właśnie na to, bo rozmawiałem z nim na temat igielitu i na temat wzgórz piastowskich i powiedział do mnie, panie redaktorze, ja się tam nauczyłem jeździć na nartach, dlaczego miałbym tam nie wrócić, pojeździć na igielicie?
Koniec rzeczy, w ogóle wzgórze piastowskie, akurat jeżeli chodzi o takie właśnie początki sportów zimowych, to jest bardzo fajne miejsce, bo ten stok jest tam łagodny, w miarę nie jest też za łagodny. To jest idealne miejsce do nauczenia się właśnie na przykład jazdy na nartach, także myślenie o tym, żeby stworzyć tam całoroczny stok z igielitu, to nie jest nic złego. Mi się wydaje, że on będzie akurat użytkowany.
Czuję w twojej wypowiedzi, że rzeczywiście młodym ludziom zależy na tym, żeby ta rewitalizacja akurat w tamtym miejscu
dokładnie
doszła do skutku.
Znaczy też my mamy trochę niesmak z tego względu, że w ogóle sam program rewitalizacji został troszeczkę źle zrobiony, bo mógł na pewno zostać zrobiony lepiej. Ale to też jest kolejny raz wina mieszkańców, ponieważ patrząc na liczby osób zaangażowanych w cały program rewitalizacji, trudno się nie dziwić, że na przykład pani Choryzo,
tak,
dokładnie, była trochę... akurat jej argument mówiący o tym, że no, mieszkańcy za bardzo się nie wyrażali swoich opinii, był prawdziwy, no bo było tak, że było naprawdę mało zgłoszeń co do projektu programu rewitalizacji. No,
Zielona Góra ciągle się tych konsultacji uczy, ciągle budzimy w sobie to społeczeństwo obywatelskie, chociaż ja mam wrażenie, że mimo wszystko jest troszeczkę lepiej, gdzieś tam dojrzewamy do tego. Na koniec naszego spotkania, bo nie możemy opuścić ważnej daty dzisiaj, 1 września, nie tylko początek roku szkolnego, ale 77. rocznica wybuchu II wojny światowej. Prezydent Andrzej Duda już od 4:30 rano na Westerplatte. Padło tam kilka mocnych słów, ale ja nie chciałbym, żebyśmy o tym rozmawiali, a o takim zjawisku, które pojawiło się 1 sierpnia przy Powstaniu Warszawskim, nie tylko w tym roku, ale już w latach poprzednich, o młodych ludziach, którzy zakładają koszulki z symbolem Polski walczącej, noszą opaski Armii Krajowej. Pewnie widujesz takie osoby, nie wiem, czy są w kręgu twoich znajomych, nie wiem, ja znam takie osoby też i zastanawiam się, jak młodzi ludzie na to reagują, jak rówieśnicy na to reagują.
To będzie akurat moja mocno prywatna opinia, ale i może być dla niektórych krzywdząca. Mnie w ogóle szokuje to, co się obecnie dzieje, jeżeli chodzi o młodych ludzi, jeżeli chodzi o narastające radykalizmy i też taki brak logicznego myślenia, też patrzenia na fakty historyczne bardziej obiektywnym okiem, bo też historia ma to do siebie, że ona działa się w tamtym momencie i w tamtym momencie ludzie reagowali tak jak musieli po prostu. Oni nie myśleli o tym, jak to będzie wszystko wyglądało za parę dziesiąt lat. I młodzi ludzie w ogóle czasami sobie nie zdawają sprawy z tego, nie zdają sobie sprawy z tego, jak na przykład ważny był znak Polski walczącej. Traktują to jak troszeczkę jak jakiś gadżet tandetny, tak? W ogóle nie podchodzą do tego z szacunkiem należytym też. Często nosząc na przykład takie koszulki, zachowują się mega wulgarnie, są pod wpływem alkoholu na imprezie i to jest troszeczkę takie. Z jednej strony chcą się czuć patriotami, a z drugiej strony to, co robią, jest apatriotyczne dla mnie i w ogóle nie przystaje osobie, która czuje się Polakiem, tak?
A gdybyśmy porozmawiali o patriotyzmie tak na koniec, to rzeczywiście ty czujesz się patriotą?
Trudno mi powiedzieć, ja też mam dużo żalu ostatniej, chyba to jest przez to, że mam akurat taki okres dosyć mocnego dorastania. Mam dużo żalu do Polski, do Polaków, do tego, jak my się nawzajem traktujemy, jak wygląda w ogóle dyskurs publiczny i na przykład, że my młodzi musimy patrzeć na to, jak stare wygi w telewizji się przerzucają błotem i w ogóle nie patrzą na to, jak nas wychowują, robiąc takie rzeczy. Aczkolwiek wydaje mi się, że jestem patriotą i mogę powiedzieć, że kocham Polskę, tylko trochę mnie smuci to, co się tutaj dzieje.
No już się bałem, że tak mocno ze smutkiem skończymy naszą rozmowę, a jednak padło, kocham Polskę, jestem patriotą. Dziękuję bardzo.
Dokładnie.
Paweł Skibiński, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, był Państwa i moim gościem. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.